tytuł tygodnia.
Leszek Adamczewski. Heweliusz i inne przemilczane katastrofy powojennej Polski. Wydawnictwo Replika. Czyta Aleksandra Włodarczyk.
Na początku było słowo. Słowo poufne. Zapisane w niewielkiej liczbie egzemplarzy 41 numeru biuletynu Komitetu Miejskiego PZPR w Poznaniu z 13 czerwca 1952 roku. Niechlujnie zredagowana i tak też przepisana na maszynie informacja została zatytułowana Katastrofa lotnicza. Oto jej podstawowa treść, pisownia oryginalna. W dniu 10-6 bieżącego roku o godzinie 8.30 spadł wojskowy samolot przy ulicy Marchlewskiego, a róg drogi dębińskiej. Samolot ten nadleciał od strony Starołęki na wysokości 30 metrów, obniżając swój lot, uderzył podwoziem halę maszyn robotniczej spółdzielni pracy, zrywając dach z tejże hali, następnie uderzył w słup drewniany i z kolei w dwa słupy sieci tramwajowej, przez to nastąpił upadek i wybuch, który spowodował śmierć 7 osób, są to. W poufnym biuletynie wymieniono podstawowe dane, przede wszystkim nazwiska wszystkich, z tym, że autorowi notatki nie udało się ustalić nazwiska jednego członka załogi samolotu. Informacje o samej katastrofie zamyka następujące zdanie. W wyniku katastrofy i eksplozji zostali poranieni i poparzeni 15 osób, w tym 10 robotników MPK. Niżej jest jednak charakterystyczny dla tamtych czasów dopisek. Na miejscu wypadku zauważono studenta szkoły inżynierskiej, obywatela Stasiaka, który usiłował powyższy wypadek sfotografować, co udaremniła jemu milicja obywatelska. Po latach Jerzy Stasiak powiedział, że na miejscu katastrofy nie wykonał żadnego zdjęcia. Od razu mnie zatrzymali. Próbowałem tłumaczyć, ale nie chcieli słuchać. Milicjanci zawieźli mnie do siedziby UB na Kochanowskiego, wypuścili dopiero po długim przesłuchaniu. Traktowali mnie, jakbym nie wiadomo, co zrobił. Aparatu mi nigdy nie oddali. A i tak byłem szczęśliwy, że to tak się dobrze skończyło. To były takie czasy, że ludzie trafiali do więzień za mniej poważne sprawy. Rok 1952 był szczytowy w dziejach stalinizmu w Polsce. Więzienia pękały w szwach od faktycznych i wyimaginowanych wrogów komunizmu. Sądy taśmowo wydawały wyroki śmierci, z których większość wykonano. Wszędzie węszyli etatowi agenci i tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz informacji wojskowej. Sytuacja gospodarcza kraju, który dźwigał trud odbudowy po zniszczeniach wojennych i kosztowną militaryzację, stawiając głównie na rozwój przemysłu ciężkiego, była opłakana. W sklepach brakowało podstawowych towarów powszechnego użytku. Problemem był zakup pary butów i najzwyklejszego garnituru. Miesiąc przed katastrofą samolotu wojskowego w Poznaniu wprowadzono kartki na mydło, proszek do prania i słodycze dla dzieci. Według propagandy Polska była jednak krajem dobrobytu, który z radością przygotowywał się do przyjęcia nowej konstytucji i zmiany nazwy z Rzeczypospolitej Polskiej na Polską Rzeczpospolitą Ludową. W tych warunkach społeczno-politycznych doszło do katastrofy samolotu wojskowego nie gdzieś na odludziu, ale niemal w samym centrum Poznania, w pobliżu pospiesznie wykańczanego mostu drogowego przez Wartę, który planowano uroczyście otworzyć na lipcowe święto 8. rocznicy proklamowania manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i nadać tej nowoczesnej przeprawie imię komunistycznego rewolucjonisty Juliana Marchlewskiego. Do 22 lipca czasu nie zostało wiele. Prace koncentrowały się m.in. na budowie sieci telefonicznej oraz linii tramwajowej przez nowy most na prawy brzeg Warty i dalej w kierunku Starołęki. To właśnie robotnicy pracujący na budowie obu inwestycji miejskich około godziny 8.30 we wtorek 10 czerwca 1952 roku zauważyli nisko lecący samolot, za którym ciągnęła się smuga dymu i którego pilot najwyraźniej szukał miejsca do awaryjnego lądowania. Tak przynajmniej zdawało się 12-letniemu wówczas Ryszardowi Szeflerowi, który mimo wczesnej pory wraz z kolegami grał w piłkę na Łękach Dębińskich. Scheffler nie mógł słyszeć rozmowy, którą w tym mniej więcej czasie pilot bombowca PE-2FT, chorąży Zdzisław Lara, prowadził przez radio ze znajdującym się na lotnisku Ławica, prawie 8 kilometrów na zachód od mostu Marchlewskiego, kierownikiem lotów, kapitanem pilotem Henrykiem Jabłońskim. Prawy silnik szlak trafił, krzyknął chorąży, wyłączył iskrownik i wypuścił podwozie. Nie rób zwisów, idź po prostej! Lara usłyszał głos kapitana Jabłońskiego. Mam problemy z prawym silnikiem, zameldował pilot PE-2FT. Gdy mówił te słowa, także drugi silnik odmówił posłuszeństwa. Lara zdążył jeszcze ostrzec swoją załogę, nawigatora chorążego Stanisława Kucia i strzelca radiotelegrafistę Józefa Bednarka, by przygotowała się do lądowania w przygodnym terenie, po czym zameldował Jabłońskiemu: Nie mam drugiego silnika. Do lotniska nie dociągnę. Będę starał się usiąść nad rzeką na Łęgach Dębińskich. Do katastrofy brakowało już tylko sekundy.
Tytuł tygodnia.